Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Olbrychowski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
Spotykamy się dlatego, że już wkrótce 24 lutego równa 95. rocznica powstania Stowarzyszenia Rodzina Policyjna, którego obecne stowarzyszenie jest kontynuacją, można tak powiedzieć, tak?
Tak. Tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, 24 lutego 1929 przyjęto statut Stowarzyszenia Rodzina Policyjna na pierwszym walnym zebraniu, które odbyło się w Warszawie i pierwszą przewodniczącą stowarzyszenia została żona ówczesnego komendanta głównego Policji Państwowej, Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego, Jadwiga Dunin-Borkowska-Maleszewska. Komendant główny urodzony w Czarnocinie, czyli w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim. Wielokrotnie małżonka bywała tutaj na, można powiedzieć, naszych terenach. I koncepcja funkcjonowania tego stowarzyszenia wynikała z wielomiesięcznych konsultacji dotyczących problemów okresu dwudziestolecia międzywojennego i problemów, którymi zajmowało się stowarzyszenie właśnie w okresie II RP.
I jakie wtedy miało cele takie stowarzyszenie? Czy to była też taka centralizacja tych wszystkich rodzin policyjnych, czy też jakaś pomoc dla żon, wdów na przykład, tak? Czy w ogóle dla policjantów?
Szanowna pani redaktor i szanowni państwo, nie miejmy złudzeń. Okres dwudziestolecia międzywojennego, czy początki naszej niepodległości były bardzo trudne. Bardzo trudne ze względu na organizację i bardzo trudne również ze względów ekonomicznych. Szanowni państwo, pozwolicie, że przypomnę, że czy dzieci idące do szkoły, czy dorośli jadący do miast powiatowych, czy dużych miast załatwić różne sprawy, niejednokrotnie podróżowali, czy też chodzili do szkół z butami na ramieniu, nie zakładali tego obuwia. Olbrzymia bieda, olbrzymie problemy edukacyjne, olbrzymie problemy żywieniowe. Więc tamten okres był wyjątkowo trudny. I te kilka lat od odzyskania niepodległości i koncepcja budowania Stowarzyszenia Rodzina Policyjna wytworzyło się właśnie w głowach przede wszystkim kobiet. A Jadwiga Dunin-Borkowska-Maleszewska była przyjaciółką pierwszej żony marszałka Józefa Piłsudskiego i była osobą, która położyła podwaliny pod udostępnienie praw kobietom w okresie II Rzeczypospolitej. Przypomnę, że było to jedno z pierwszych decyzji państw europejskich, gdzie kobiety mogły głosować, gdzie kobiety mogły być traktowane na równi z mężczyznami w tamtym okresie. A problemów, tak jak powiedziałem na samym początku, było bardzo dużo. Stowarzyszenie zajmowało się przede wszystkim pomocą dzieciom, wdowom po poległych policjantach, ale również zbieraniem funduszy na zasilanie bezpośrednie ówczesnej Policji Państwowej, czego teraz oczywiście z punktu widzenia ustawy nie można robić, ale przed wojną duże sumy, sumy milionowe na tamte czasy, czyli olbrzymie, jakbyśmy przeliczyli je na współczesną polską walutę, były przeznaczane na to, aby policja mogła się domundurować, dozbroić albo zakupić różnego rodzaju na tamte czasy nowoczesne technologie. I takie stowarzyszenie w ogóle było bardzo sfeminizowane. Dopiero w okolicach roku 1935 dopuszczono, jeżeli mogę tak powiedzieć, mężczyzn do zasiadania we władzach tego stowarzyszenia. Przede wszystkim to były małżonki każdego szczebla funkcjonowania ówczesnej Policji Państwowej, czyli szefowa główna to była żona komendanta głównego, szefowe wojewódzkie to były żony komendantów okręgowych, no i niżej schodząc do struktur powiatowych czy też do struktur wiejskich. Te stowarzyszenia również były nastawione na ówczesne zarabianie, tak jak powiedziałem, dużych kwot pieniędzy, ale rodzina policyjna na przykład posiadała fermy jedwabników po to, żeby korzystać finansowo właśnie z takich przedsięwzięć i później móc wspomagać, tak jak mówiłem, w edukacji czy też w kwestiach żywieniowych dzieci oraz żony poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej. A przypomnę, że w tamtym okresie poległo około 750 funkcjonariuszy na służbie.
Czyli można powiedzieć, że panie, no i później panowie starali się też zarabiać pieniądze i w ten sposób wspomagać członków stowarzyszenia.
Tak, oczywiście. Później, tak jak mówiłem, ówczesny komendant okręgowy Policji Państwowej, Anatoliusz Elseser Niedzielski, tutaj w Komendzie Okręgowej drugiego Okręgu Policji Państwowej w Łodzi, został członkiem tych struktur wojewódzkich, wojewódzkich Stowarzyszenia Rodzina Policyjna, ale również członkami struktur krajowych, czy tak zwanymi członkami honorowymi, byli znamienici ówcześni przedstawiciele Policji Państwowej. Pragnę przytoczyć dwa takie nazwiska. Komendant Główny Policji Państwowej Janusz Zagmunt-Jagrym-Maleszewski, patron garnizonu łódzkiego Policji, ale również Główny Komendant Policji Województwa Śląskiego, inspektor Józef Żółtaszek, urodzony w Skomlinie w województwie łódzkim w powiecie wieluńskim.
Czy praca policjanta właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym to była taką nobilitacją? Łatwo było zostać tym policjantem?
Bycie funkcjonariuszem czy funkcjonariuszką, bo przypomnijmy, że po roku 1925 zaczęto przyjmować kobiety do policji, powstała policja kobieca, to był wielki szacunek mieszkańców i wielki honor dla tego, który pełnił, piastował tą służbę. Czy było łatwo? Na pewno same początki, tak jak powiedziałem, były łatwiejsze, a później wchodząc w kwestię dotyczącą reformy szkolnictwa policyjnego, czy też posiadania różnego rodzaju kursów, czy też wykształcenia, bo przypomnijmy, że skończenie 8 klas szkoły powszechnej, czyli byśmy powiedzieli szkoły podstawowej, to w dwudziestoleciu międzywojennym już było traktowane jako wysokie wykształcenie, a wykształcenie średnie, czy też wykształcenie wyższe, no to było traktowane w bardzo prestiżowy sposób, więc bycie funkcjonariuszem Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, czy też w ogóle mundurowym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to był wielki honor dla rodziny i wielka nobilitacja dla samego funkcjonariusza, czy też żołnierza.
Wracając jeszcze na momencik, bo wspomniał pan o tych policjantkach, to gdzieś przeczytałam, że policjantki w Łodzi zajmowały się, nie wiem jak to określić, taką ochronką, tam były dzieci z problemami i
no policja właśnie kobieca, która powstała, tak jak powiedziałem, w roku 1925, ale powstała też 6 lat po powstaniu samej formacji, również ze względu na problemy, które się piętrzyły i na samym początku funkcjonariuszki tej Policji Kobiecej zasiliły pierwszy i drugi okręg Policji Państwowej, czyli pierwszy warszawski, a drugi łódzki. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj wiele rozwijających się miast, duża Warszawa, duża Łódź i wiele problemów związanych chociażby z nierządem, chociażby z problemami z przestępstwami dzieci bezdomnych, w których w okresie dwudziestolecia międzywojennego było bardzo dużo i to ze względu na czy też odzyskanie niepodległości, ale również na konflikty zbrojne czy wojnę polsko-bolszewicką. Więc tych problematyk związanych z tym, czym miałyby się kobiety zajmować, było bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, no chociażby historia ślepego Maxa tutaj, nie chcę reklamować, ale również wyjątkowo ciekawa tutaj w naszym mieście. Ale jak się czyta tą biografię, to wiele problemów właśnie związanych z przemytem kobiet, z wywozem kobiet i proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że wiele polskich kobiet na podstawie ogłoszeń, które tutaj były o pracy, o opiece się trafiły na przykład do Argentyny i do Ameryki Południowej. To nie wiem, czy to jest znany fakt z kwestii dotyczących historii okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale tutaj w Łodzi się dużo działo i dlatego te kobiety były bardzo potrzebne.
Sobie teraz uświadomiłam rozmawiając, że one w zasadzie uprawiały taką społeczną działalność, można by było powiedzieć, że to policja w takim razie miała taki szeroki wachlarz działania, nie tylko egzekwowanie prawa, bezpieczeństwo, tak, ale właśnie.
Ale różnego rodzaju te tematy, ale proszę państwa, przypomnijmy również fakt wojny polsko-bolszewickiej roku 1920. Niecałe 2 lata po odzyskaniu niepodległości już Sowieci, już wschodni sąsiad próbował ponownie wymazać Polskę z map Europy i map świata i policja nie tylko, tak jak pani redaktor powiedziała, musiała się zajmować kwestiami wewnętrznymi, ale również uczestniczyła w wojnie polsko-bolszewickiej roku 1920 i tutaj Łódź jest wyjątkowo wysoko w tej hierarchii historycznej, a mianowicie Huzarzy Śmierci. Tutaj na ulicy Żeromskiego 88. Do dnia dzisiejszego ten budynek stoi, teraz jest remontowany. Pod adresem Żeromskiego 88 znajdowały się stajnie Ochotniczej Rezerwy Policji Konnej i stąd 118 konnych policjantów właśnie z garnizonu łódzkiego wymaszerowało i włączyło się do dyjonu Huzarów Śmierci, który powstał w okolicach Białegostoku i walczyło w wojnie polsko-bolszewickiej. Więc proszę państwa, Łódź na mapie historycznej, też na mapie w porównaniu z wszystkimi 16 okręgami Policji Państwowej wiodła prym w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Panie Jarku, no i mamy 1939 rok, rozpoczyna się wojna. Co dzieje się z Polską Policją Państwową?
Pragnę nadmienić również, że policja w okresie dwudziestolecia międzywojennego ze względu na reformy Straży Granicznej często była oddelegowywana na wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej, aby te granice chronić. I po wybuchu II wojny światowej, po napaści Sowietów 17 września 1939 roku, ci funkcjonariusze, którzy tam służą, zostają aresztowani. Z moich wyliczeń historycznych wynika, że to około 8100 w całej II Rzeczypospolitej, zostają przewiezieni do trzech obozów specjalnych w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku i w roku 1940 na wiosnę stają się ofiarami zbrodni katyńskiej. I proszę Państwa, jest to największa strata formacji mundurowych okresu II Rzeczypospolitej, jeżeli mówimy o zbrodnię katyńską. I to strata czynnych funkcjonariuszy, bo przypomnę, że nie tylko oficerowie policji stali się ofiarami zbrodni katyńskiej, ale też zwykli posterunkowi. I tutaj zastanawiamy się wiele lat nad tym, jaka była przyczyna tej wściekłości władzy sowieckiej, tej wściekłości Stalina, który powiedział, że funkcjonariuszy Policji Państwowej trzeba zrównać z ziemią. Moim zdaniem są to dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest uczestnictwo funkcjonariuszy Policji Państwowej w wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie Stalin również był częścią tego aparatu, która napadła na Polskę i niestety przegrali tą wojnę. I druga sprawa to jest tak dobre wywiązywanie się z pracy na granicach, że ta agentura, te przemyty, te różnego rodzaju prowokacje nie miały miejsca na terenie II Rzeczypospolitej. Polski cmentarz w Miednoje, jeden z czterech polskich cmentarzy wojennych w rozumieniu zbrodni katyńskiej, gdzie znajdują się szczątki właśnie funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, to jest największy policyjny cmentarz na świecie.
Czyli wiemy, co stało się z policją, z tą częścią policji, która była oddelegowana na wschodnie granice. W takim razie, co dzieje się z Policją Państwową, chociażby w Łodzi w czasie wojny?
Wybuch wojny, można powiedzieć, delegalizuje Policję Państwową i delegalizuje wszystkie służby mundurowe, te, które funkcjonowały w okresie II Rzeczypospolitej. Część tych funkcjonariuszy, a było ich około 33 tysięcy w całym kraju, funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, staje się ofiarami zbrodni katyńskiej. Ci wszyscy, którzy zostają, to albo ukrywają się, albo zrzucają mundur, albo zostają przymusowo wcieleni do tak zwanej Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, tej tak zwanej Policji Granatowej.
No właśnie, do tego zmierzałam, która... czyli częściowo zasilają, tak?
Tak, bo dekret generalnego gubernatora Hansa Franka mówi o tym, że jeżeli funkcjonariusz czy funkcjonariuszka nie zgłosi się dobrowolnie do odpowiedniej komendy ówczesnej Policji Państwowej Generalnego Gubernatorstwa i nie rozpocznie swojej służby jako funkcjonariusz tej formacji, to zostanie albo odesłany do obozu koncentracyjnego, albo po prostu zabity z całą rodziną. I część funkcjonariuszy oczywiście zrzuca mundur i w ramach wojennej pożogi ucieka, ukrywa się i tak dalej, a część funkcjonariuszy przystępuje, czy zostaje wcielona do Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa. No i też nie można powiedzieć, że ta formacja była tylko i wyłącznie zła, tylko i wyłącznie przyczyniała się do likwidacji gett, czy tylko i wyłącznie przyczyniała się do kolaboracji z Niemcami. Wielu policjantów Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa i policjantek tworzyło organizację państwa podziemnego, współpracowało z Armią Krajową i starało się przeżyć, tak jak każdy człowiek, na swój wymiar i na swój sposób.
To są właśnie oczywiście trudne czasy, zawiłości historyczne, tak jest. No i potem z kolei po wojnie policja, myślę, jest taką służbą, że tych zawiłości i ciągle jest uwikłana w jakieś kwestie również polityczne. To kolejny taki trudny okres powojenny.
Okres powojenny to okres milicji obywatelskiej, bo przypomnę, że w roku 1944 dekretem PKWN-u już oficjalnie zostają wszystkie organizacje z okresu II Rzeczypospolitej zlikwidowane i zamienione na, w przypadku Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, na Milicję Obywatelską. I później trudny okres oczywiście, ale też nie można z punktu widzenia historyka, no ta historia nie jest czarno-biała. Mhm. Jest wiele odcieni szarości.
Są... A jest, panie Jarku, miejsce dla przedwojennych policjantów tej powojennej policji, czy raczej nie? Czy to są już służby tworzone w zasadzie od początku?
Sam początek, czyli tak powiedzmy do początku lat 50., to jeżeli funkcjonariuszowi udało się przejść weryfikację, czy też nie był funkcjonariuszem wysokiego szczebla, mówię tutaj o kierownictwie szczebli komend od okręgowego do posterunków policji, to korzysta się z ich doświadczenia. Ale te represje nastają, te represje wobec rodzin, które jeszcze nie zostały wywiezione, bo przypomnijmy, że te kobiety i dzieci, które zostały po roku 1939 i po fakcie zbrodni katyńskiej, w większości zostały wywiezione na Syberię i wracały dopiero w drugiej połowie lat 40. do Polski. A te rodziny, które zostały tutaj, z naszych doświadczeń, już później, jak ta władza po II wojnie światowej trwała, umacniała się, tak, jak ta władza się umacniała, to było wielokrotnie takie dzieci, które przyznawały się do tego, że ojciec był przedwojennym funkcjonariuszem, czy w szkole, w jakimś kwestionariuszu, czy na studiach były relegowane, dostawały tak zwane wilcze bilety, a te matki czy żony, które przyznawały się w pracy, czy mówiły o tym, że mąż zaginął, a był funkcjonariuszem Policji Państwowej, były po prostu tej pracy wyrzucane. Więc te represje rodzin funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, tych rodzin służb mundurowych okresu II Rzeczypospolitej trwała aż do początku lat 90., żeby po roku 1989, żebyśmy mogli to badać i żebyśmy właśnie mogli się tutaj z Państwem w Radiu Łódź spotykać i mówić o tym.
Jak w takim razie w tej chwili działa stowarzyszenie? To znaczy najpierw bym zapytała o tę część historyczną, jak ważne jest to przywracanie pamięci.
Działamy bardzo prężnie, jeżeli, przepraszam, radiosłuchaczy i panią redaktor, jeżeli mogę się tak pochwalić, bo 26 tablic w ciągu 5 lat na terenie województwa łódzkiego upamiętniających właśnie funkcjonariuszy represjonowanych przez represje czy też niemieckie, czy też sowieckie. Nasz program edukacyjny, hashtag OKM 1940 o Staszków Kalinin Miednoje, w ponad 400 szkołach w całej Polsce, 19 wydawnictw dotyczących funkcjonariuszy Policji Państwowej, kolejne plany właśnie dotyczące tego, aby o tych funkcjonariuszach mówić, aby mówić w ogóle o trudnych tematach, bo tak jak pani redaktor zapytała o Policję Polską Generalnego Gubernatorstwa, to o tym trzeba mówić. To trzeba rozwiązywać, o to trzeba pytać, o to historycy się powinni na ten temat wypowiadać, żeby ta świadomość społeczna czy osób zainteresowanych była, że po odzyskaniu niepodległości mieliśmy Policję Państwową, czyli od 1919 do 1939, po 1939 w okresie II wojny światowej Policję Polską Generalnego Gubernatorstwa, po zakończeniu wojny Milicję Obywatelską i po roku 90 znowu Policję.
Panie Jarku, też współpracujecie chyba dosyć ściśle ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich, z tymi stowarzyszeniami.
Współpracujemy z wszystkimi stowarzyszeniami kombatanckimi, z stowarzyszeniami, które zajmują się kultywowaniem pamięci o II Rzeczypospolitej, o czasach II wojny światowej. Tylko miejmy, proszę państwa, świadomość, że członkami stowarzyszenia, chociażby Rodzina Policyjna, a mamy ich ponad 200 w całym województwie, to są osoby już 80+. Ostatnia wdowa katyńska, pani Maria Czernek, 3 lata temu zmarła, mając 101 lat. Synowie i córki tych przedwojennych policjantów to właśnie są prawie już 90-latkowie albo po 90 roku życia, więc staramy się również nagrywać relacje, staramy się organizować spotkania w szkołach, staramy się o to, żeby odwiedzać te miejsca kultu, te miejsca, gdzie kultywuje się pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej. Staramy się wsadzić dęby pamięci w ramach akcji Katyń ocalić od zapomnienia, no, żeby młode pokolenie czy uczniowie klas podstawowych i ponadpodstawowych znali swoją historię. Ja nigdy nie mówię, że trzeba żyć tą historią. Nigdy nie mówię, że ta historia powinna w sposób stuprocentowy zawładnąć młodym człowiekiem i żeby oddał się tej historii, ale żeby chociaż wiedzieć na ten temat, żeby chociaż zainteresować się, a może mój wujek, a może moja babcia, a może mój dziadek, a może mój kuzyn to mieli właśnie styczność z tymi wydarzeniami okresu II RP i II wojny światowej.
Ja myślę, że panie Jarku, ta wiedza jest niezbędna, bo ona też pozwala odpowiedzieć na wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi, bo historia to też są pewne mechanizmy i dobrze jest wiedzieć, dlaczego na przykład nasze stosunki z rozmaitymi sąsiadami wyglądają tak, jak wyglądają. No to wszystko są uwarunkowania historyczne. Tak mam wrażenie, że gdybyśmy nawet trochę lepiej znali historię, to byśmy dużo więcej wiedzieli dzisiaj też o pewnych mechanizmach, tak?
Absolutnie zgodzę się z panią redaktor, ale tutaj będąc, tak jak powiedziałem, w prawie 400 szkołach na terenie całego kraju, napawały mnie te wizyty optymizmem i taką nadzieją, że młodzi ludzie, wystarczy tylko w sposób dosyć...
Trzeba wiedzieć jak, prawda?
Interesujący. Mm-hmm. Może nie taki sposób, jak mnie uczono w szkole już prawie 50 lat temu.
Nie wykład, nie akademia. Tak.
Ale może przez narzędzia internetowe, może przez...
Przez tych świadków historii.
Przez tych świadków, mm-hmm. może przez to, żeby podczas świąt zapytać się babcie, ciocie, dziadka, czy jakiś album może w domu jest, a może zainteresować przez jakiś przedmiot, który jest charakterystyczny. No, musimy znaleźć sposób. My, ludzie, którzy zajmujemy się tą edukacją, kultywowaniem tak trudnych historycznych tematów, jak chociażby zbrodnia katyńska, czy chociażby okres II wojny światowej, w nowoczesny sposób to przedstawiać. I mam nadzieję, że i liczę na to, i widziałem to, że polska młodzież jest na to przygotowana i na pewno zda na szóstkę ten egzamin.
Są przecież rozmaite strony w mediach społecznościowych, które odwołują się do historii także właśnie Łodzi czy regionu. Bodajże jedna z takich stron to chyba jest Wehikuł Czasu.
I niesamowita strona.
I widzę, że właśnie ludzie, to jest wspaniałe.
Sam, można powiedzieć, publikuje tam zdjęcia.
To jest świetne, że przez indywidualne historie i też właśnie tam wrzucane są zdjęcia niejednokrotnie policjantów. Mój dziadek, mój wujek.
Tak, ale niesamowite są takie, że ja sam, no, człowiek się całe życie uczy. I posiadając jakąś fotografię przekazaną przez kogoś w formie skanu czy zdjęcia, publikując właśnie poprzez ten wehikuł czasu, łódzki wehikuł czasu, niesamowita jest wiedza ludzi. Wie pani, trzy osoby stojące na tle budynku, gdzie nie widać numeru budynku, gdzie nie widać nazwy
tak,
ulicy.
Prawda.
Widać kilka okienek. Dla zwykłego laika, no to zwykłe. Niesamowita wiedza ludzi, niesamowita szybka reakcja, niesamowite dokładne przekazywanie informacji, że to jest na tym rogu 15 kroków tutaj od tego. Ja jestem zaskoczony i właśnie to są te nowe technologie w obecnym XXI wieku, które pomogą tym wszystkim zainteresowałem, a mam nadzieję i wierzę w to, że wszyscy są zainteresowani ciekawymi historiami, ciekawostkami z własnego miasta, z tych tak zwanych małych ojczyzn, że to się przyczyni do tego, że jednak młodzież będzie to kultywować, bo po nas pozostaną tylko pył czy liście, mówiąc przysłowiowo, a ci młodzi ludzie tu będą żyli i będą musieli stawić czoła trudnej historii, która się dzieje chociażby na naszych oczach za wschodnią granicą.
Też właśnie o tym sobie pomyślałam, patrząc na album, który pan mi podarował, bo to też jest część waszej działalności. Myślę, że to też jest piękna pamiątka. Nazwiska, zdjęcia policjantów, czyli też no właśnie kolejny asumpt do przywracania zbiorowej pamięci tych indywidualnych postaci.
Dziękuję pani redaktor. To takie skromne wydawnictwo, jedno z tych 19, które udało nam się w ciągu tych 5-6 lat opublikować. Mam nadzieję, że trafi ono do rąk i trafiło już do rąk wielu, wielu młodych ludzi, ale też osób zainteresowanych. Planujemy również wersję online, elektroniczną, więc będziemy również to umieszczać na znanych portalach społecznościowych. No wszystko robimy po to, żeby o tej historii mówić. Tak jak powiedziałem, nie żyć historią, ale mówić i wiedzieć, znać historię chociażby swojego miasta czy swojego województwa.
Panie Jarku, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę, za te wszystkie informacje. Jarosław Olbrychowski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, był gościem Radia Łódź.
Bardzo dziękuję pani redaktor, bardzo dziękuję szanownym słuchaczom. Bardzo miło mi zawsze gościć na antenie Radia Łódź. Dziękuję bardzo.